Dobrze, pozwólcie, że zachęcę Was do otwarcia Waszych Biblii, albo też jeżeli chcecie, abyście podążali za tekstem, który będzie wyświetlony. Także pierwsza księga Mojżeszowa z rozdziału 39. Fragment dotyczy życia Józefa. Także rozpocznę już czytanie od wersetu pierwszego. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego, Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego, zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic z domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz siebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. I tam był w więzieniu. Ale pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Toteż przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo dla nas, drodzy. Także chciałbym was zapytać na wstępie o pewną rzecz. Czy kiedykolwiek w twoim życiu chrześcijańskim spotkało cię cierpienie? Jest to oczywiste pytanie, ale chciałbym, że jeżeli spotkało cię cierpienie, podążając za Bogiem, ażebyś podniósł lub podniosła swoją rękę. Nie tak. Spotkało. Czy spotkało cię cierpienie, czy też ciężkie doświadczenie którego nie rozumiałaś lub nie rozumiałaś. Są pewne rzeczy, które spadają w życiu chrześcijanina, osoby wierzącej, które wydają się nie mieć sensu, ale strasznie nas bolą. I w takich momentach, kiedy upadamy na nasze kolana i wołamy do Boga, pytamy się często, dlaczego On to robi. Nie zasłużyliśmy na to, jednak spotyka nas tak wiele złego, tak wiele złych rzeczy przychodzi w nasze życie. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Jednym z tekstów, który zawsze mnie pociesza w takich chwilach, jest właśnie ten tekst, który przeczytaliśmy o życiu Józefa. Chciałbym, żebyśmy pokrótce przeanalizowali jego życie. Jeszcze przed tym tekstem, co się działo w jego życiu, a także już do ostatniego wersetu naszego tekstu. Mam takie pytanie do was. Czy pamiętacie, kim był Józef z urodzenia? Czy pamiętacie, czyim był synem? Śmiało, można strzelać.
Synem?
Tak, czyim synem był Józef? Blisko? Tak, był synem Jakuba. Czy pamiętamy, w jakim środowisku wychowywał się Józef? Jaki był stosunek jego ojca do niego? Tak, Jakub miał wielu synów, jak to można powiedzieć, wielodzietną rodzinę. Jednak z całej swojej rodziny najbardziej kochał Józefa. Józef wychowywał się w domu otoczony miłością ze strony swojego ojca i ze swojej matki. Podczas gdy jego bracia musieli pracować na polu, Józef był wyniesiony do takiej roli w jego ojcach, że ojciec poświęcił go raczej na studiach, na czytaniu, na rozważaniu. Także Józef wychowywał się w pewnym bogactwie, w przepychu, nie musiał pracować i był otoczony miłością swojego ojca. Jednakże rzeczy szybko się zmieniły. Pamiętamy, co się stało w historii Józefa, co zmieniło jego życie kompletnie jako młodego mężczyzny?
Sen.
Był sen, tak, który przepowiedział przyszłość, a po śnie co się stało? To dotyczy jego braci. Jaki był stosunek jego braci? Byli wrogo do niego nastawieni. Właśnie, a dlaczego? Zazdrościli, że ich ojciec okazuje mu więcej miłości niż Józefowi, prawda? I to przez lata w nich narastało. Ciekawe chłopaki, bo wydaje się, że pamiętacie tę historię. Czy pamiętacie, co zrobili jego bracia Józefa Józefowi? I co chcieli, żeby się z nim stało?
Mhm.
To chłopaki, doskonale pamiętacie tę historię. Jestem pod wrażeniem. A co się później stało?
A później
można powiedzieć, to znaczy nie. W pewnym sensie coś podobnego się stało. Jego bracia zastanawiali się, bracia Józefa, gdy Józef był we studni, tak, i co zrobili? O, to by było piękne. Niestety tego nie zrobili. Kiedy wyciągnęli go ze studii, wyciągnęli go z jednego powodu. Ponieważ zobaczyli, że szła tamtą drogą karawana, czyli mnóstwo wielbłądów i ludzi na wielbłądach, którzy sprzedawali swoje dobra, towary w Egipcie. No i gdy zobaczyli tych ludzi, bracia Józefa zrozumieli, że z zabicia Józefa nie będą mieli zysku tak naprawdę.
Sprzedali go.
Dokładnie. Sprzedali go więc. Sprzedali go w tej karawanie i oto Józef znajduje się w Egipcie. Także Józef doświadczył nie ze swojej winy, bo to nie była jego wina, zazdrości i nienawiści swoich braci, a także stracił przywilej bycia ze swoim ukochanym ojcem. Pewna sytuacja, która zmieniła jego życie doszczętnie, a nie była jego winą przecież. Już w Egipcie, jak czytaliśmy, stało się kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że Józef został sprzedany jako niewolnik. czyli że stracił wszystkie praktycznie cywilne prawa. Jako obywatel nie był już wolny, ale był podległy całkowicie swojemu panu Potyfarowi. Musiał robić i wykonywać wszystko, co ten człowiek mu mówił. Sprzedany. Ale czytamy, że pewna rzecz się stała. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Potyfar więc powołał go na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Czyli, że w pewien sposób sytuacja Józefa zaczęła się poprawiać, prawda? Józef nagle zaczął doświadczać błogosławieństwa od strony swojego pana. Jego sytuacja się poprawiała. Jednakże jak czytaliśmy, znowu coś się stało. I znowu nie z winy Józefa. Pamiętamy, co to było? Żona jego pana. Co ona zobaczyła w Józefie? Zobaczyła przystojnego, dokładnie Rafał, zobaczyła przystojnego, młodego mężczyznę, dobrze zbudowanego, który miał łeb na karku, jak to się mówi, umiał zarządzać, no i zapałała do niego żądzą. Oczywiście, to się zdarza w życiu. No i jak czytaliśmy, żona Potyfara całymi dniami próbowała namawiać Józefa, ażeby spał z nią, ażeby innymi słowy chciała zdradzić swojego męża. To jest w dzisiejszych czasach niestety bardzo powszechne. Jednakże czytamy, że Józef oparł się temu. Oparł się tej pokusie i w końcu żądza żony Potyfara przemieniła się w nienawiść. Kiedy zobaczyła, że nie może go zdobyć, oskarżyła go o gwałt. I doniosła o tym nie tylko ludziom innej służby, ale także swojemu mężowi. Mąż, jak myślicie, jak mąż zareagował, chłopaki? Oj, był wściekły, to jest prawda. Był bardzo wściekły na Józefa, był bardzo zły. I wtrącił go do więzienia. Prawda? I takie pytanie, tak troszeczkę mieliśmy luzu, żebyśmy się zastanowili nad tym. Siedząc w więzieniu, daleko od swojego domu, w obcym kraju, jak myślicie, co wy byście czuli na miejscu Józefa? Nic nie zrobił złego, jednakże stracił wszystko. No. W pewnym sensie człowiek by zaczął zwracać się do Boga i właśnie pytać, dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego pomimo całej mojej wierności dla Ciebie, pomimo wspaniałych rzeczy, jakie o Tobie słyszałem, mój Boże, dlaczego to czynisz w moim życiu? Prawda? Co się dzieje? Dlaczego się tak stało? Jednakże nie znajdujemy tego w tekście, prawda? Gdyby Józef nagle zaczął się użalać nad sobą, znaleźlibyśmy to napisane. Ale Józef nie zrobił tego. W Józefie była siła, która powodowała, że potrafił przechodzić przez tak ciężkie doświadczenia i nie załamać się. Bardzo różne jest to w stosunku do naszego życia, prawda? Często, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzi trudna sytuacja, w naszych sercach rodzi się myśl raz, żeby oskarżać Boga o to, bo Bóg obiecał dla nas wiele dobrego, często. Dwa, nawet jeżeli tego nie wyznajemy, ja znam po sobie, że to często się pojawia. Dwa, zastanawiamy się dlaczego. Czy to był jakiś grzech, który to spowodował? Czy badamy swoje życie i zastanawiamy się? Jednakże tekst daje nam inną odpowiedź na ten temat. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym wam przedstawić sytuację właśnie dwóch osób, które poznałem, które też doświadczają lub doświadczały podobnych rzeczy. Pierwszą spotkałem na ostatniej konferencji. W środę miałem możliwość rozmawiania z takim panem Krzysztofem, który już od 15 lat chodzi z panem. Nawrócił się, był mnich, jednym z mnichów w zakonie i chodził z panem, założył rodzinę, miał wspaniałe życie, znalazł pracę i uczęszczał do kościoła. Jednakże w ostatnich miesiącach wszystko się posypało. stracił pracę, która prosperowała, nie wiedział dlaczego i fundusze powoli zaczęły mu się kończyć. Przyjechał na tę konferencję, ażeby szukać pewnych odpowiedzi. Dlaczego Bóg dla niego to uczynił? Wspomniałem w modlitwie mojego przyjaciela Emediona, który niedawno poleciał odwiedzić swoją rodzinę. Leciał, żeby zobaczyć ją w dobrym stanie, ale to, co zobaczył, go przeraziło. Zobaczył swojego ojca, swoją matkę, swoich braci i swoje siostry, mieszkających w jakimś po prostu odludziu, opustoszałej chacie po prostu. Jego ojciec był pastorem, służył Bogu wiernie już przez długie lata. Jednakże gdy zmieniło się prawo w Nigerii dotyczących Słowa Bożego i wolności wyznania, stanął przed wyborem ojciec Emediona. Albo pozostać wiernym Bogu, zachować swoje mieszkanie, swoją pozycję i cieszyć się swobodą, ale stracić swoją wolność w Bogu i w głoszeniu i przestać być mu wiernym, albo zrezygnować ze służby i stracić wiele. Rodzina Emediona wybrała to drugie. I praktycznie od razu, gdy ojciec Emediona zrezygnował, przyszli do niego ludzie z jego własnego kościoła i powiedzieli mu, że ma się wynosić z mieszkania, że pensja już została mu zabrana, więc już mu nic nie zapłacą. Także został praktycznie bez środków, z rodziną i zastanawia się, jak pociągnąć wszystko dalej. Emedion prosił o modlitwie w tej sprawie, także przypominam wam także o tym. I podobnych przykładów, lżejszych, a może nawet cięższych, można podawać wiele, prawda? W naszym własnym życiu doświadczyliśmy wielu cierpień, wielu rzeczy, które przynosiły łzy na nasze oczy z bezradności. Jednakże gdzie można odnaleźć siłę, aby iść dalej? Gdzie odnaleźć siłę w tym wszystkim, co się dzieje, aby się nie poddać? I bardzo ważnym pytaniem jest właśnie zadanie tego pytania, w czym tkwiła siła Józefa? I odpowiedź znajdujemy już w wersecie drugim, kiedy czytamy po prostu sam początek. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Co ciekawe, zwrot ten jest powtórzony jeszcze w innym miejscu, w wersecie, już mówię, 21. Czytamy, ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Czyli, że siłą Józefa był kto? Jego Pan, jego Bóg, prawda? W całym tym wszystkim. O, chłopakom dobrze idzie kolorowanie, jak widzę. Siłą Józefa był jego Bóg. I to nie jest przypadek, że autor tego fragmentu, autor chce nam powiedzieć, przez to, że się powtórzył, chce nam powiedzieć coś. Chce nam gorączkowo powiedzieć, że Pan był tam z Józefem w tych wszystkich jego cierpieniach. Także chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym prostym, małym słowem być. Bo to łatwo przeczytać, że Pan był z Józefem, ale co oznacza być? I chciałbym podać wam taki przykład, że kiedy na przykład z naszego dzieciństwa pamiętamy, że mieliśmy różne wyzwania, kiedy zmienialiśmy na przykład szkoły, prawda? Jednak kiedy szliśmy po raz pierwszy do szkoły podstawowej, co czuliśmy? Kiedy wychodziliśmy z domu? Oj, to było już dawno, prawda? Jednakże czuliśmy w pewnym sensie niepokój. Była to nowa sytuacja. Dokładnie, nie wiedzieliśmy, co tam będzie, jakie będą inne dzieci. O, no proszę. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Ale jednak, kiedy szli z nami, nasi rodzice odprowadzali nas do szkoły, to dawali nam poczucie bezpieczeństwa, prawda? Wiedzieliśmy, że nic nam nie grozi w tym momencie, kiedy oni byli z nami. Nie wiem, czy ktoś był na przykład kiedyś w szpitalu na operacji. Czy był ktoś tutaj, kto kiedyś doświadczył tego, kiedy coś tam wycinano z ciała, prawda? Lubiłem podnosić ciężkie ciężary, aż coś mi w końcu pękło i trafiłem do szpitala. I pamiętam, że najgorszą rzeczą, jaką pamiętam, jak byłem właśnie mały, było rozdzielenie z rodzicami na dłuższy czas. Człowiek w pewnym sensie czuł się pełen właśnie takiego bezpieczeństwa, kiedy rodzice byli blisko, prawda? Kiedy byli blisko, wiedziałem, że wszystko będzie w porządku. Także tutaj autor oddaje nam właśnie te same wrażenie. Mówi nam o tym, że pomimo tego wszystkiego, co działo się w życiu Józefa, był z nim ktoś, kto dotawał mu otuchy cały czas w jego życiu. Czyli, że autor chce nam powiedzieć o obecności Boga w życiu Józefa, że nie przechodził przez tę sytuację samotnie, ale miał kogoś, kto był z nim cały czas. W naszych trudnościach często zdarza się, że pogrążamy się w rozpaczy i zastanawiamy się, jak przez nie przebrniemy, prawda? Wierzący ludzie mają jednak tę ogromną pociechę, mają pewność, iż nie jesteśmy sami w naszych problemach, ale jest z nami Bóg, który nam pomoże. I chciałbym zabrać was w Biblii do jednego miejsca, które właśnie o tym wspomina. Jeżeli otworzymy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, jest to jedno z najbardziej znanych miejsc w Biblii, jednakże ostatnie zdanie jest często pomijane. Także Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i od wersetu 18, gdy Jezus już w pewnym stopniu żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział im taką rzecz. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I właśnie to zdanie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ciekawa rzecz, prawda? Obietnica nie dotyczy tylko apostołów, ponieważ Chrystus obiecuje swoją obecność z wierzącymi aż do końca świata, czyli do swojego powrotu. Świat trwa już 2000 lat, prawda? Chrystus jeszcze nie powrócił, ale Jego obietnica ciągle jest stała. Ci, którzy uwierzyli Chrystusowi, mają właśnie tę obietnicę, że cokolwiek by się nie działo, ich Bóg jest z nimi. Ale powróćmy do naszego wersetu, bo chcę także spojrzeć na Boga z innej perspektywy. Bóg był z Józefem, to prawda, ale nie był tylko z nim tylko w sensie swojej obecności, ale także swojego działania, wpływania na wydarzenia. Czytamy, że to Bóg sprawiał, iż Józefowi się powodziło. Także trudne sytuacje były zamieniane w błogosławieństwo. Na przykład, gdy Józef został sprzedany do Egiptu, to czytamy znowu werset drugi. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan był z Józefem, wiodło mu się dobrze, Bóg zadziałał w jego życiu. A w wersecie piątym czytamy takie słowa, że błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co miał w domu i na polu. Prawda? A więc widzimy, że Bóg nie jest tylko obecny z Józefem w sensie bycia tam. Bóg działa realnie w jego życiu. Bardzo podobna sytuacja jest powtórzona w wersetach 21 i 23. Nie będę już tego czytać, ale gdy Józef został wtrącony do więzienia, widzimy, że Bóg sprawił, że dozorca, człowiek, który pilnował więzienia, był przychylny względem Józefa. I Bóg sprawił, że szczęściło mu się tam. Także pomimo tego, w jakim miejscu się znajdował, że był w więzieniu, Bóg dalej mu błogosławił. Bóg dalej był z nim. I dlaczego tak się dzieje? To jest chyba ważne pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak ze względu na to, kim Bóg jest, prawda? Możemy tutaj zauważyć, że to On kontroluje wydarzenia w taki sposób, że nikt nie jest w stanie zrobić większej krzywdy Józefowi, prawda? Bóg obracał złe wydarzenia w taki sposób, aby Józef wiedział, że Pan jest z nim. Józef nie widział Józefa, prawda? Józef nie widział Boga, prawda? Ale wpadka. Józef nie widział Boga, ale doświadczał Jego działania. Widział, że Bóg czynił coś w jego życiu, w sytuacjach, które na niego spływały. Widział to w innych osobach. A w końcu czytamy także, że inne osoby, Pan Józefa, zauważył, że Bóg jest z Józefem, że na tym człowieku jest specjalne błogosławieństwo. Ten człowiek jest po prostu inny. Żyje w inny sposób, ma niezachwianą wiarę pomimo swojej sytuacji i cokolwiek robi, widać Boże błogosławieństwo nad tym. Tak samo się stało w przypadku strażnika więzienia. Jest to powtórna sytuacja. Pomimo tego, że Józef trafił do więzienia, nie załamał się. I widzimy, że zastępca więzienia zobaczył też w Józefie to szczególne Boże działanie, które po prostu emanuje. Tego nie można przeoczyć w życiu osoby wierzącej. I chciałbym także powiedzieć już ostatnią rzecz do was o naszym Bogu. To, że trudności w naszych życiach nie są przypadkiem. One nie dzieją się przez szansę, tak jak jesteśmy uczeni, że Bóg stworzył świat, przez proces ewolucji został stworzony i go zostawił, prawda? Czytamy co innego, że Bóg stworzył świat i w niego ingeruje. Czytamy o tym, że w życiu Józefa, że cokolwiek się nie działo, Bóg to kontrolował. Ale był też większy obraz tej sytuacji, który chciałbym wam przeczytać. Gdy otworzymy swoje Biblię na przykład na rozdziale 50 tej samej księgi i w wersecie 20 znajdujemy odpowiedź, dlaczego to wszystko, całe te cierpienia spotkały Józefa. Dlaczego on musiał w taki sposób właśnie cierpieć. Kiedy już jego ojciec umarł, przyszli do niego bracia w obawie, że Józef się z nimi teraz policzy, prawda? Że się z nimi rozprawi. Jednakże Józef powiedział do nich taką rzecz. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Niesamowite, prawda? Józef, co prawda, w tym momencie nie czytamy, nie zdajemy sobie sprawy, nie widzimy tego, żeby wiedział, co się dzieje. Jednakże już w rozdziale 50, gdy już przez to wszystko przeszedł, zauważa, że Bóg wszystko kierował w jednym celu, ażeby uratować jego i jego rodzinę. Czy pamiętacie może, przed czym Bóg chciał uratować ich? Chłopaki, czy pamiętacie, dlaczego Bóg posłał Józefa do Egiptu? No. Co się później stało w Egipcie i na całej ziemi? Tak, dokładnie. 7-letni głód nastał, prawda? Przed przybyciem Józefa Bóg dał okres czasu 7 lat dobrobytu w ziemi egipskiej. A po tych 7 latach miał nastąpić czas wielkiego głodu, ale nie tylko w ziemi egipskiej, miał nastąpić na całej ziemi. Także rodzina Józefa, która mieszkała poza Egiptem, znajdowałaby się w ogromnym zagrożeniu. Bóg, chcąc zachować rodzinę Józefa, ale nie tylko ich, sprowadził Józefa do Egiptu i przez te doświadczenia przygotował go, aby stał się zarządcą Egiptu. Jak później czytamy, Józef stanął na czele całego kraju. Był tylko podległy faraonowi. Był drugi w całym kraju. To coś takiego, jak za prezydentem stoi najwyższej rangi minister. Józef otrzymał to stanowisko. I Józef zgromadził przez te 7 lat dobrobytu zapasy, ażeby przez te następnych 7 lat głodu żywić ludność praktycznie całej okolicy. Ale także był w stanie sprowadzić swoją rodzinę do Egiptu i otoczyć ich swoją ochroną przez swój autorytet. A więc tu w to wszystko jest zaangażowany Bóg, który zamienił, jak widzimy, pewne przekleństwo, pewne trudne sytuacje w błogosławieństwo dla innych, prawda? Często myślimy o naszym cierpieniu, że nie ma ono sensu. Myślimy, że nasze sytuacje, to, że coś tracimy, jest zbiegiem przypadku, nie ma sensu. Jednakże przez sytuacje, przez te właśnie trudności, które potrafimy przejść, Bóg sprawia, że jesteśmy w stanie innym pomóc. I chciałbym wam przypomnieć historię jednej kobiety. Może czytaliście na jej temat. Nazywa się Joni Erickson. Była to młoda, no teraz już jest starszą, dojrzałą kobietą, jednakże kiedyś była młodą, wysportowaną dziewczyną. W wieku około 20 lat niefortunnie skoczyła do wody. Nie wiedziała, że woda jest płytka i złamała kręgosłup. Nie była w stanie ruszać niczym. Była sparaliżowana, ciągle jest sparaliżowana od szyi w dół. I dziewczyna, cały świat dla niej runął w pewnym momencie. Słyszała o Bogu, który jest dobry, uczyła się o Nim na szkółkach niedzielnych, chodziła do kościoła, prawda? Jednakże z tym doświadczeniem wszystko jej runęło. Straciła swoją sportową figurę, straciła swoje życie, nie mogła robić wielu rzeczy. W szpitalu chciała wielokrotnie popełnić samobójstwo, ponieważ nie widziała dla siebie żadnego celu. Nie wiedziała, co zrobić, ale nie mogła, bo nie była w stanie, ruszając tylko głową. Po jakimś czasie Bóg sprawił, że nawróciła się i przyszła do wiary w Chrystusa. I Bóg tchnął w nią nową nadzieję. I przez to, po latach, nawet dzisiaj, kobieta ta przez swoje doświadczenie jest w stanie pomagać setkom, tysiącom, dziesiątkom tysięcy osób, które znalazły się w tej samej sytuacji. I mówić, że pomimo tego, co się stało, Bóg użył jej, ażeby pomóc innym. Także Bóg pomógł jej w trudnościach. Także już podsumowując, chciałbym powiedzieć, że trudności w życiu chrześcijanina są realne, prawda? Temu nie można zaprzeczyć. Jednakże stoi za nimi określony przez Boga cel. Kiedy my go nie widzimy, kiedy jesteśmy ograniczeni przez czas, Bóg wie, co zamierza z nami uczynić w przyszłości. Po drugie, Pan jest z nami w tych doświadczeniach. Nieważne, co czujemy, Bóg obiecał, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, że On jest z nami i że On nie pozwoli, żeby doświadczenie wyrwało się spod Jego kontroli. W tym doświadczeniu jesteśmy jakby nawet osłonięci przez Boga. Jaka więc powinna być nasza odpowiedź na te doświadczenia? Biorąc przykład życia Józefa, zauważymy, że te proste, zwykłe zaufanie jest kluczem do tego. Proste, zwykłe zaufanie Bogu. Kiedy nie wiemy, co się dzieje, kiedy nie rozumiemy tych rzeczy, tak jak Józef nie rozumiał, ufajmy, że Bóg wie, co robi w naszym życiu. Czy pamiętamy jeszcze takie ostatnie pytanie do was chciałbym skierować. Czy pamiętacie jeszcze kogoś, kto musiał wiele wycierpieć, ażeby uratować wiele osób? Tak? Jezus Chrystus, prawda? Co Jezus właśnie zrobił? Tak, dokładnie. Bóg posłał swojego Syna na świat, tak jak Bóg posłał Józefa, prawda? Są pewne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma postaciami. Bóg posłał swojego Syna na krzyż, czyli w cierpienie, ażeby wziął nasze grzechy na siebie. I przez to, aby nas uratował. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, dlatego Kościół trwa od 2000 lat i powiem z całą pewnością, że dlatego niebo wypełnia się coraz większą ilością osób, ponieważ Bóg to uczynił przez Chrystusa. Także drodzy, nasze życie jako chrześcijan to też jest pewnym sensie upodabnianie się do Chrystusa, prawda? Także i my przez cierpienia, przez doświadczenia możemy pomóc innym, którzy w tej sytuacji się znajdują. Możemy ich zrozumieć, a przede wszystkim przywieźć ich do Chrystusa. I to jest najważniejsze. Amen.